Ostatnio słyszałam, że jednym ze skutków koronawirusa jest zmniejszenie o 200 tysięcy wykonanych mamografii.
Ja nie znam takich dokładnych danych statystycznych. Moim zdaniem ta liczba, którą pani wymieniła, brzmi wiarygodnie. Jeśli pomyślimy o tym, że populacja województwa opolskiego jest milionowa, to łatwo mniej więcej obliczyć, jaka część z tych niewykonanych mamografii dotyczy naszej populacji. Oczywiście pewne różnice regionalne są. Te różnice pokazują konsultanci krajowi w zakresie różnych dziedzin onkologii, tak? I w zakresie zabiegów chirurgicznych, i chemioterapii, i radioterapii. Ale myślę, że problem jest bardzo duży w skali kraju. I również przez jakiś czas my także obserwowaliśmy to, że panie na badania profilaktyczne, w tym mammografię, się nie zgłaszały. W ostatnich tygodniach to się zmienia. Mija sezon wakacyjny, tych pań pojawia się więcej. My też widzimy w miesięcznych raportach realizacji świadczeń, które pan dyrektor regularnie nam przysyła, także to, że tych badań diagnostycznych jest więcej. Niemniej jednak wydaje nam się, że jakiś czas straciliśmy, ponieważ obserwujemy już w tej chwili, że panie, które do nas się zgłaszają się po prostu z większym zaawansowaniem niż to, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata. Chcę podkreślić, że to, że mamy w szpitalu również ten specjalistyczny ośrodek leczenia raka piersi i naprawdę wypracowaliśmy pewien model współpracy ze społeczeństwem i szybkiej diagnostyki, to skutkowało tym, że my naprawdę nagminnie oglądaliśmy kobiety z bardzo wczesnymi rakami. Owrzodziałych guzów piersi nie widziałam od paru ładnych lat. W okresie epidemii spotykam je co chwilę.
Pamiętam, gdzieś pod koniec maja Polskie Towarzystwo Onkologiczne apelowało do pacjentów, że jeżeli zauważą jakieś niepokojące zmiany, żeby się zgłaszać do szpitali, nie przerywać leczenia, bo był taki moment, że pewno nie we wszystkich ośrodkach, ale w niektórych było 50% pacjentów.
Oj, to prawda. Podkreślę, że wielu ekspertów krajowych powtarzało jak mantrę zdanie "zostań w domu" nie dotyczy sytuacji, kiedy coś ci dolega. My niestety w tej chwili widzimy, że wielu chorych zgłasza się do nas bardzo późno. Był czas, kiedy tych nowo przyjmowanych pacjentów było zdecydowanie mniej, nadal jest ich mniej. My choćby widzimy to po limicie codziennego konsylium, na którym pojawiają się pacjenci z kartą DILO do planowania leczenia. Tak naprawdę stale tych pacjentów jest mniej niż limit, który osiągaliśmy w miesiącach sprzed epidemii. Ten problem dotyczy nie tylko Polskiego Centrum Onkologii, on jest raportowany przez dyrektorów wielu publicznych centrów onkologicznych i przez szereg ekspertów, którzy zajmują się leczeniem nowotworów. Proszę pamiętać, że w wielu nowotworach pół roku to jest czas bezpowrotnie stracony, to bardzo dużo. Takie nowotwory jak rak płuca, to jest nowotwór, w którym pół roku decyduje o tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie podjąć jakieś leczenie. Wielu chorych z rakiem płuca trafia do nas w tej chwili w takim stadium zaawansowania i w tak kiepskim stanie ogólnym spowodowanym wieloletnim paleniem tytoniu, chorobą obturacyjną płuc i nakładającym się na to nowotworem, że ci pacjenci w dużej mierze nie są w stanie podjąć trudów chemioterapii żadnej.
W Polsce co roku diagnozuje się mniej więcej 170 tysięcy przypadków chorób nowotworowych. Z tego połowa umiera. Wynika to między innymi z tego, że za późno zgłaszamy się na leczenie. Na to wszystko jeszcze nałożył się ten koronawirus i hasło "zostań w domu", a także zwykły strach ludzi. Pójście do szpitala jawiło się jako wyrok śmierci. Ja myślę, że tu takim węzłem gordyjskim też jest podstawowa opieka zdrowotna, że te teleporady nie zdały do końca egzaminu, mimo że minister zdrowia mówił, że są tacy, którzy sobie to chwalą.
No, jako lekarz powiem tak, że teleporada jest bardzo dobrym narzędziem w wybranych sytuacjach klinicznych. Telemedycyny je oddamy, tak bym powiedziała krótko, tak? Czyli na pewno te narzędzia telemedyczne, które wprowadzono, one są ważne i one są potrzebne. Ale są wybrane sytuacje kliniczne, w których można na nich polegać. To może dotyczyć pacjentów, których znamy dłużej prowadzimy w chorobach przewlekłych. Przecież my w onkologii też staramy się przesuwać wiele leczeń w tryb ambulatoryjny, a nawet idziemy krok do przodu. Myślimy o prowadzeniu wielu leczeń w warunkach domowych, nie tylko leczeń doustnych. Więc u pacjenta, którego znamy, wiemy, jaki jest przebieg jego choroby, mamy ustalone postępowanie, na pewno telemedycyna jest zbawieniem. Natomiast w odniesieniu do osoby, której nie znamy, ja nie oceniam tutaj stanowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy stykają się z szeregiem problemów zupełnie nieznanych sobie ludzi, tak? I te problemy trudno jest rozwiązać poprzez telemedycynę. Dlaczego ciągle ta telemedycyna jest jakby podstawowym narzędziem w podstawowej opiece zdrowotnej? No, nie do mnie należy rozwiązanie tego problemu i opinia, tak? Bo nad tym się pochylają tęgie głowy, jak to rozwiązać. Ale my niestety widzimy skutki braku takiego bezpośredniego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Pani doktor, wszyscy żyjemy w lęku, co przyniesie jesień i zima. Czy ten lęk towarzyszy również lekarzom?
Tak, oczywiście obawiamy się nałożenia typowych sezonowych problemów jesiennych na tą epidemię wirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym boimy się tego natłoku chorób, tych trudności diagnostycznych, żeby rozpoznać, z czym mamy do czynienia. Natomiast też chciałam podkreślić taką rzecz, że polegajmy na prostych i sprawdzonych rozwiązaniach. Teraz niedawno słyszałam takie hasło, chyba po raz pierwszy usłyszałam je z wypowiedzi nowego ministra zdrowia. DDM, tak? Dezynfekcja, dystans, maseczka. To nie rozwiąże wszystkich problemów i nie zabezpieczy nas w 100%, ale nie ma rozwiązań, które nas zabezpieczą w 100%. Natomiast korzystajmy z tych dostępnych form. Proszę pamiętać, że szpitale onkologiczne i tak jak Opolskie Centrum Onkologii poczyniły też szereg zmian organizacyjnych, które mają zabezpieczyć lepiej pacjentów. Są śluzy, jest mierzenie temperatury, triaż ciągle jest utrzymany na drzwiach. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przekonać części osób, które i tak uważają, że jako osoby towarzyszące muszą wejść, nawet jeśli pacjent tego wsparcia osoby bliskiej bezwzględnie nie wymaga. To tak naprawdę zdrowy rozsądek, no bo trudno, żeby pielęgniarki kłóciły się przy wejściu do szpitala z rodzinami, ale ten zdrowy rozsądek musi nam po prostu wszystkim towarzyszyć. Dokładamy starań na każdym kroku do tego, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. Ale proszę pamiętać, że mówimy o tym, że od początku pandemii w Polsce w przebiegu zakażenia, bo niekoniecznie powiem z powodu zakażenia, bo nie zawsze to jest z powodu, ale w przebiegu zakażenia wirusem zmarło chyba 2000 osób, tak?
Przeszło 2000.
No to tyle osób z powodu nowotworu umiera w ciągu kilku dni. No trzeba też racjonalnie do tego podejść, tak? My nie mówimy o operacji zaćmy, którą w większości przypadków można trochę przesunąć, choć też nie zawsze, tak? Bo czasem ona decyduje bardzo o jakości życia i codziennym funkcjonowaniu. Natomiast w szeregu nowotworów my nie możemy przesunąć tego o 2-3 miesiące, a gdzie 6. No ale co, mamy dalej czekać wiosny? Epidemia nie minie za tydzień czy dwa.
Czy szpital onkologiczny mentalnie i z tym zapewnieniem bezpieczeństwa przygotowany jest na tyle, żeby ten jeszcze rok wytrzymać?
Wdrożyliśmy pewne zmiany organizacyjne i one na razie będą funkcjonowały. Trzeba pamiętać, że oczywiście to nakłada na nas dodatkowe koszty. Są to pewne wydatki dotyczące nie tylko środków ochrony osobistej czy środków dezynfekcyjnych, ale również pracownika, który stoi przy drzwiach, mierzy temperatury, zbiera wywiad. To jest również kwestia namiotu, śluzy, sal barierowych. Ja na swoim oddziale też mam salę barierową, czyli jedną salę, która no nie jest na co dzień obkładana, bo służy temu, żeby w razie czego odizolować tam pacjenta, który mógłby przejawiać jakieś niepokojące objawy podczas hospitalizacji. I każdy oddział musi takie koszty ponosić właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo zwiększać. Nie zamierzamy zmienić tych zasad w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Będziemy po prostu w tych nowych zasadach trwać, choć należy podkreślić, że to się wiąże z większymi kosztami.
Czy to jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Nie ma żadnej specjalnej refundacji dla środków ochrony indywidualnej czy zatrudnienia pracownika, który się tym zajmuje. Tak? To jest koszt, który ponosi szpital. Jest to tak naprawdę ogromny wysiłek wszystkich pracowników, w mojej opinii, począwszy od pana dyrektora, a skończywszy na wszelkich pracownikach, którzy świadczą nam pomoc techniczną, gospodarczą w codziennym funkcjonowaniu. Oni też muszą na siebie uważać i oni też są zobowiązani do zachowania dystansu i dodatkowej ostrożności. A przecież no, nie możemy też zapominać, że spora część pracowników jest rodzicami dzieci do lat 8. Przez kilka ostatnich miesięcy sporo tych pracowników no, przez dłuższy czas nie było w pracy, czyli pozostali, którzy byli, żeby utrzymać normalny rytm pracy szpitala, musieli pracować więcej. Ta epidemia powoduje, że wszyscy czujemy się wyczerpani.
Pani doktor, czy zdarzyło się u pani na oddziale, że ktoś przerwał leczenie?
W zasadzie nie, bo chciałabym podkreślić, że pacjenci, którzy już są leczeni z powodu choroby nowotworowej, zwykle rozumieją rangę problemu i z własnej woli bardzo rzadko przerywają leczenie. To jest naprawdę duża rzadkość. Zawsze omawiamy to z pacjentem indywidualnie. Natomiast chcę powiedzieć, że już w marcu po ogłoszeniu pandemii szereg towarzystw naukowych wprowadziło pewne adaptacje ogólnie przyjętych wytycznych, jak postępować w różnych stanach chorobowych, takie adaptacje związane z epidemią. I również Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej takie aktualne zalecenia związane z pandemią przygotowało, też byłam współautorem tych zaleceń i my staraliśmy się napisać w tych zaleceniach, jak postępować w tej szczególnej sytuacji, kiedy można bezpiecznie jakieś leczenie dożylne zamienić na leczenie doustne. Minister wyszedł też naprzeciw temu, umożliwiając nam wydawanie leków na przykład w programach lekowych na 2 czy 3 miesiące zamiast co miesiąc. Czyli było tak, że staraliśmy się to leczenie kontynuować, modyfikując je w granicach bezpieczeństwa onkologicznego. Na początku w kwietniu odbieraliśmy wiele telefonów od pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, którzy prosili o przesunięcie chemioterapii o tydzień czy dwa, no niepewność, czekamy na dalsze informacje. Ostatecznie jednak zdecydowana większość tych pacjentów przyjeżdżała potem i to leczenie kontynuowała. My bardziej ubolewamy nad losem tych, którzy nie zostali zdiagnozowani w ciągu ostatnich kilku miesięcy i przychodzą do nas późno, ponieważ obawiamy się, że niektórym z nich nie będziemy mogli pomóc tak skutecznie, jak wówczas, gdyby trafili do nas kilka miesięcy wcześniej.
Pani doktor, jak mają być zdiagnozowani, jak lekarze specjaliści też udzielają teleporad?
No niestety to jest bardzo trudne do rozwiązania, ale chcę podkreślić, że również w Opolskim Centrum Onkologii oprócz mammografii wykonujemy także badania kolonoskopowe. Do tego zachęcam, ponieważ naprawdę kolonoskopia to jest znakomita metoda diagnostyczna i my możemy tego raka jelita grubego znaleźć w bardzo wczesnym stadium w takich badaniach u bezobjawowych osób, w niewielkich naciekach, w polipach, kiedy możemy tych ludzi po prostu wyleczyć z tej choroby. Więc to, że zgłaszalność na te badania kolonoskopowe jest tak niska w kraju, to woła naprawdę o pomstę, ponieważ to jest metoda, która może być nie tylko diagnostyczna, ale dla wielu pacjentów także lecznicza, bo można od razu tą drogą również zmianę usunąć. Cały czas wykonujemy kolonoskopię i ambulatoryjnie, i w warunkach szpitalnych, jeżeli to jest uzasadnione, więc gdzie tylko mogę, to wszędzie mówię i apeluję o to. Zgłaszajcie się Państwo na badania kolonoskopowe. Coraz więcej pracowni endoskopowych ponownie wznawia działalność, a u nas badania prowadzone są cały czas.
I tutaj już wytłumaczenia nie ma. A rak jelita pnie się do góry w rankingu nowotworowym.
Dramatycznie rośnie zachorowanie na ten nowotwór. To jest choroba cywilizacyjna i to jest tak naprawdę 20 kilka tysięcy nowych rozpoznań w ciągu roku w naszym kraju, więc tutaj no nie ma odwołania. I pamiętajcie Państwo wszyscy, że możemy naprawdę tą chorobę rozpoznać bardzo wcześnie.
Czyli w zasadzie 2 nowotwory można zdiagnozować w Opolskim Centrum Onkologii, raka piersi i raka jelita grubego.
Tak, oczywiście i wszystkie osoby zdrowe, które u siebie obserwują coś niepokojącego, mogą również do nas zadzwonić, mogą także się zgłosić. Przypominam, że można zgłosić się do onkologa bez skierowania. Nie trzeba czekać, aż będzie dostępna wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli ktoś ma uzasadnione podejrzenia, to może zgłosić się do Opolskiego Centrum Onkologii codziennie bez skierowania. W uzasadnionych przypadkach czasem jest kilkudniowa zwłoka do wyznaczenia terminu wizyty u lekarza, ale zdecydowanie zachęcamy i badania profilaktyczne. Mammografia, kolonoskopia to naprawdę ratuje ludzkie życie.
I to jest niezwykle cenna informacja bez skierowania. Nie trzeba tygodniami wydzwaniać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tracąc czas, tylko prosto przyjść do Opolskiego Centrum Onkologii.
Tak, lub zadzwonić i panie, które odbierają telefony, one po prostu poinformują, zapiszą na termin, tak samo do chirurga, poradnia chorób piersi. To naprawdę są dostępne świadczenia przez cały okres pandemii i nadal.
Wirusolodzy mówią, że ten koronawirus może pobyć z nami jeszcze rok, dwa, jeżeli nie będzie szczepionki. Musimy sobie to nasze życie zorganizować i zdrowotne, i społeczne, żeby potem nie było już tylko zgliszcz.
Zdecydowanie tak i my po prostu musimy troszkę przestawić myślenie, czyli nauczyć się pewnych reżimów sanitarnych, które nas chronią, ale jednocześnie normalnie żyć, tak jak chcieliśmy wrócić do pracy, otworzyć zakłady usługowe, otworzyć restauracje. Tak również dajmy sobie szansę na życie, a więc te badania profilaktyczne, o których tutaj mówimy, po prostu są do wykonania, trzeba się na nie zapisać, ale w końcu tak samo zapisujemy się do fryzjera, do dentysty czy do kosmetyczki.
Dziękuję pani doktor za rozmowę.